Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Zwracam się do mojego gościa, senatora Prawa i Sprawiedliwości, Jana Marii Jackowskiego.
Witam serdecznie, pozdrawiam.
Ta opinia Komisji Weneckiej, druzgocząca dla ustawy, dla Was, w ogóle robi na Was jakiekolwiek wrażenie?
Przede wszystkim jest to opinia nierzetelna. Jest to opinia podpisana przez prezydium Komisji Weneckiej, a nie całą. Jest to opinia, która powstawała w bardzo szybkim tempie, na bardzo dziwnych zasadach, bez formalnego zaproszenia przez stronę polską.
Tylko indywidualnie. Przez marszałka Senatu.
Tak, ale to Komisja Wenecka ma swój statut, który jasno określa, kto jest podmiotem oficjalnie zapraszającym Komisję Wenecką do podjęcia czynności. Zazwyczaj te ekspertyzy trwają 3, 4, wiele miesięcy. To została właściwie zrobiona w kilka dni. A co najważniejsze, ona nie uwzględnia polskiego systemu prawnego. Między innymi wyroki Trybunału Konstytucyjnego w kwestiach, których dotyczy sama opinia.
Panie senatorze, no ja właśnie o to pytam tak naprawdę. Czy to robi na Was wrażenie? Przecież wiedzieliście, jaka będzie opinia.
Oczywiście, wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzą, że to, co robi pan marszałek Grodzki i opozycja, to jest taki pewnego rodzaju teatr. To przełożenie teraz na poniedziałek głosowania to jest tylko sztuczne podtrzymywanie w mediach, żeby był to jeden z wiodących tematów, tak jest, i żeby można było pokazywać, jak straszna jest to ustawa, że w ogóle będzie Armagedon. Ale wie pan, ja jestem trochę spokojny, bo już 3 lata temu słyszałem, że jest koniec świata, koniec demokracji, dyktatura. I co? Obywatele widzą, że Polska funkcjonuje.
Ale skoro pan już do tego nawiązał, do tego, że już 3 lata temu, to nie ma pan właśnie wrażenia, że ta ustawa również jest częścią takiego kołowrotka nowelizacyjnego, w który wpadliście? To jest niebywałe, ale naprawdę myśmy to policzyli. Od kwietnia 2017 roku było 8 nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, z czego był taki czas, zdaje się 8-9 miesięcy, gdzie było 7 tychże nowelizacji. Co miesiąc nowelizowano ustawę o Sądzie Najwyższym. Jeżeli pan mi pan powie, że to jest normalne procedowanie...
Nie powiem panu, że jest normalne, natomiast powiem tak, ustawa o ustroju sądów powszechnych, która ma już wiele lat, była nowelizowana, wie pan ile razy? 100 razy.
Dobrze.
Ale na przestrzeni
ale
tych lat.
Na przestrzeni
to pokazuje,
lat, a
to
nie na
pokazuje.
Przestrzeni miesięcy.
Zgoda,
miesiąc,
ale
zmiana prawa, przecież to jest absurd.
Ale to pokazuje, jak trudną materią jest ta
reforma. Nie, to pokazuje, jak niechlujnie były pisane poprzednie zmiany.
Nie, ja tutaj z panem się nie zgadzam, ponieważ między innymi działania części jest establishmentu sędziowskiego trudne były do przewidzenia, bo trudno było założyć, że na przykład sędziowie będą kwestionowali status innych sędziów, którzy zostali legalnie powołani przez prezydenta RP, który ma wyłączną kompetencję do powołania
Zgoda.
Tych sędziów.
Mogli
czy to
czegoś,
jest normalna sytuacja?
Mogli się czegoś nie przewidzieć.
No właśnie. I się okazuje, że trzeba zrobić ustawę, żeby przypomnieć sprawy podstawowe.
Panie senatorze, pan nie jest prawnikiem, ja nim nie jestem. Nie wchodźmy w zawiłości tej materii, bo polegniemy, ale pytanie jest proste. Czy tak naprawdę nie ma pan poczucia, że i tak się z tego wycofacie? Tak jak z ogromnej większości zmian wycofywaliście się pod naporem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, samej Unii Europejskiej i kolejnych polityków z Brukseli, którzy mówili, że z czegoś się trzeba wycofać.
Sytuacja jest taka, że z wypowiedzi przedstawicieli rządu, przede wszystkim pana ministra Zbigniewa Ziobro, wynika, że takiego wycofania nie będzie. I to mogę panu powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć inną rzecz. To już jest mój dodatek do sprawy. Otóż ja jestem zwolennikiem polityki, która jest konsekwentna, może być nieakceptowana powszechnie, zdarza się, na tym polega też polityka, jest dyskurs, są spory, są różnice zdań, ale jeżeli, mówiąc metaforycznie, wyjmuje się miecz z pochwy, no to należy go użyć, a nie później chować go wstydliwie.
Głowa musi być ścięta.
No nie mówię głowę, no musi być pokazane, że jeżeli została wypracowana jakaś decyzja, czyli został wyjęty ten miecz z pochwy, wzbudza to kontrowersje, dyskusje, ale władza przemyślała sprawę i uważa, że to jest słuszne rozwiązanie, to trzeba być konsekwentny.
No to chyba, że władza nie przemyślała.
Chyba, że rzeczywiście sytuacja na tyle się komplikuje, że niestety czasami trzeba się o ten krok cofnąć.
Panie senatorze, czy Prawo i Sprawiedliwość żąda dymisji marszałka Grodzkiego?
W tej chwili oficjalnie nie ma stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o konkretny wniosek. Natomiast jest stanowisko takie, że ponieważ większość opozycyjna wybrała pana marszałka, śmiej swojego kandydata, pana marszałka Karczewskiego, w związku z tym ponosi niejako odpowiedzialność za osobę marszałka, więc powinna zainicjować proces odwołania marszałka i wtedy oczywiście taki wniosek poprzemy.
Pana zdaniem to opozycja powinna odwołać marszałka Grodzkiego, tak?
No opozycja, jeżeli pojawiają się wątpliwości co do nieskazitelności pana marszałka, ja mówię o wątpliwościach, ja nie chcę absolutnie rozstrzygać, no to opozycja ponosi polityczną i moralną odpowiedzialność za wybór pana marszałka.
A nie ma pan wrażenia, że w ten sposób można załatwić każdego polityka? Znajdą się ludzie, którzy stwierdzą, którzy go o coś oskarżą, a później znajdzie się inny poseł, inny Jan Maria Jackowski, który powie, no w związku z tym, że pojawiają się wątpliwości, trzeba się zawiesić. Mielibyśmy zawieszony parlament.
Dlatego,
każdego można, senatora, posła.
Panie redaktorze, jak pan słyszy, ja nie feruję wyroków. Ja nie mówię, że pan marszałek...
Pan oczekuje od marszałka Grodzkiego,
ja
właściwie
oczekuję,
od opozycji, że się poda do dymisji.
Ja oczekuję, że opozycja, przede wszystkim pan marszałek, szybko i transparentnie do końca wyjaśni wszystkie wątpliwości.
Ale jak może on to wyjaśnić?
Sprawę... Bardzo, bardzo prosto. Panie redaktorze, no może złożyć na przykład pozew w trybie cywilnym w stosunku do osób, które stawiają mu zarzuty.
To właśnie robi.
Nie,
i wtedy opozycja...
On złożył poprzez swojego pełnomocnika, jak rozumiem, pana mecenasa Dibuła, zawiadomienie do prokuratury. To jest zupełnie inny tryb postępowania.
Można w trybie karnym, można w trybie cywilnym.
Zgoda, ale w tym wypadku jest skazany na instancję prokuratury, która może uchylić się od podjęcia czynności, a złożenie wniosku to znaczy, że jest przekonany o swojej racji. To jest też taki wymiar, mówię wniosku w trybie cywilnym do sądu.
Panie senatorze, czy Prawo i Sprawiedliwość chce zmiany ustawy antyaborcyjnej? Chce jej zaostrzenia?
Został złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w świetle wyroku z 1997 roku, notabene wówczas prezesem Trybunału, przewodniczącym Trybunału był pan profesor Zoll, została wydana słynna wyrok w sprawie właśnie aborcji, z którego jasno wynika, że w świetle obowiązujących w Polsce regulacji konstytucyjnych zakres prawnej ochrony dziecka poczętego jest szerszy niż
szerszy niż ustawa.
Tak jest.
Tak.
I w związku z powyższym, czy przesłanka eugeniczna jest, mieści się w tej ochronie, czy nie?
Wytłumaczmy naszym słuchaczom, proszę Państwa, chodzi o to, że aborcja w Polsce jest legalna w trzech przypadkach, między innymi wtedy, kiedy się stwierdzi, że płód, dziecko jest trwale uszkodzone.
Tak jest. I w przypadku, gdy jest w wyniku przestępstwa,
tak, ale
i
to...
dla zagrożenia życia bądź dla życia
tak, ale
matki.
Tych dwóch pozostałych
dwóch przesłankach nie są kwestionowane we wniosku grupy posłów PiS. I dlatego
ale
tak ważne jest
nie
stanowisko.
O to pytam o to, że pojawiają się głosy, oskarżenia, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie chce zmienić tej ustawy. Fundacja Życie i Rodzina, autorzy tak naprawdę projektu ustawy Zatrzymaj Aborcję, twierdzą, że wniosek, o którym pan mówił, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo to nie jest pierwszy wniosek, od razu powiedzmy, to tylko pozornie działanie dobre, cytuję, taki wniosek jest wykorzystywany do blokowania prac nad projektem.
Ja nie zgadzam się z tą opinią. Po pierwsze, musimy mieć jasność, jakie są prawne ramy ochrony życia poczętego. I to jedynym organem władnym do stwierdzenia tego jest Trybunał Konstytucyjny. Wniosek moim zdaniem jest słuszny.
A właściwie średnik, bo zapraszamy naszych słuchaczy do rmf24.pl i interi.pl. Tam dalszy ciąg naszej rozmowy, między innymi o przekazach dnia. O to też będę pytał. Słuchaczom radia mówimy serdecznie, dziękujemy i miłego weekendu.
Pozdrawiamy. Miłego weekendu i dobrego dnia.
Dla kogo miły, dlatego miły. Pan po prostu będzie pewnie biegał dookoła Warszawy, tam i z powrotem.
No...
Ile pan biega dziennie, tak a propos?
Już w tej chwili nie biegam.
Nie, w ogóle.
Ponieważ mam problemy z łękotką. Także.
Naprawdę? Ma pan
tak.
Kontuzję?
Mam kontuzję, tak.
A pan jest też nurkiem i kim tam jeszcze? Mój Boże, czego pan nie robił? I to wszystko po to, żeby młodo wyglądać.
Nie, ja się sportem zajmuję od początku liceum, od 72 roku. Także...
Wtedy pan był w liceum?
Tak jest, panie redaktorze. Niech pan sobie wyobrazi.
A Andrzej Duda się dopiero urodził.
Tak jest. No a ja już wtedy intensywnie zajmowałem się sportem. Zresztą moja szkoła była, miała wybitne osiągnięcia sportowe. I tak zostało. Co później w wojsku biegałem, wie pan.
W wojsku.
Codzienna poranna zaprawa, zaraz. Tak zwana słynna.
Zaraz. Tak jak już przy tym jesteśmy, coś pan uprawiał bardziej
wyczynowo? Nie, wyczynowo nie. Ale żeglarstwo, nurkowanie, pływanie.
A jeździ pan na wakacje sportowe, czy takie normalne z żoną?
Normalne z rodziną i staramy się aktywnie spędzać czas wspólnie. Także no, po prostu korzystamy z takich sportów rekreacyjnych i zajęć rekreacyjnych.
Zawsze chciałem mieć dużo córek, mam tylko dwie, a panu się pod tym względem poszczęściło.
Tak jest. Mamy kochanych 6 córek, także jesteśmy szczęśliwymi rodzicami.
Znam człowieka, którego rodzinie rodzili się właśnie sami chłopcy. No ale on mówi, ale to dlatego, że nikt tak daleko nie szedł jak ja, bo on ma 8 dzieci, z czego 7 i 8 to są właśnie córki.
Tak jest. A my znamy jedną rodzinę, w której też jest 6 córek. Tylko i wyłącznie 6 córek. Innych takich rodzin nie znam, ale też znam rodziny, gdzie na przykład jest 6 chłopców. Także no różnie
córek,
to jest.
Naprawdę. No. Świat i ludzie. Ale ile z panem mieszka w tej chwili w domu?
5.
A, to jeszcze całkiem sporo.
Tak
to,
jest.
To jeszcze całkiem sporo.
Tak jest.
Przepraszam bardzo, ile ma pan łazienek?
2,5. To znaczy 2 łazienki i 1 toaletę. Tak jest.
Nie, bo to wie pan, poranne wstawanie z córkami. Ja szczęśliwie mam 2 łazienki, proszę państwa. Naprawdę.
Nie, dajemy radę. Tak organizacyjnie dajemy radę, ale to jest ogromny wysiłek.
Korzystanie z łazienki, malowania się.
Niemalże grafik, ale też jest tak, że córki mają na różne pory. Część chodzi do szkoły, część studiuje, także to też nie jest tak, że wszyscy o jednej porze wstajemy. No, także.
Dobrze, wróćmy do rozmowy o polityce, bo obiecałem, że będę pytał o politykę, a wyszło o sporcie i o córkach. Dostaje pan przekazy dnia?
Co pan nazywa przekazami dnia?
Pan wie, wszyscy wiedzą, co to jest przekaz dnia. To jest taki SMS albo mail, w którym partia pisze, co trzeba mówić, jakie jest nasze zdanie w sprawie na przykład Komisji Weneckiej.
Otrzymujemy materiały, na przykład jeżeli są wywiady premiera czy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tego rodzaju materiały prasowe otrzymujemy, ale
są też przekazy dnia. No przecież pan wie i ja wiem, no na Boga Świętego, no nie udawajmy, że nie ma.
Owszem, są
w informacje. W każdej partii, żeby była jasność.
Są informacje, które są takim wyciągiem tego, co się aktualnie dzieje.
Także to nie są przekazy dnia, jakby ktoś pytał. To są, proszę państwa, informacje, które są wyciągiem. No i czego nie rozumiecie?
To są informacje, które są niewątpliwie przydatne, ponieważ...
Czy dostaje pan informacje, które są wyciągiem?
Tak, są wyciągiem, czy przeglądem ważnych wydarzeń, które się
wydarzają. No to czemu pan nie korzysta?
Ja korzystam z tego.
Tak? Oczywiście. Mówi pan swoim głosem, nie mam takiego poczucia,
ale
że
ja panu
pan klepał.
Mówiłem, że są to informacje i to jest bardzo racjonalne z bardzo prostej przyczyny. Nie każdy poseł, czy nie każdy senator zajmuje się każdą problematyką, natomiast musi mieć pomoc merytoryczną i po to między innymi są środki przeznaczane
na... Ja na przykład w ramach pomocy merytorycznej mam cytat ze Stanisława Karczewskiego, wicemarszałka Senatu, który uzasadnia, dlaczego nie będzie was już w Komisji Spraw Zagranicznych, którą kieruje pan senator Krich z Platformy Obywatelskiej. Pan marszałek Karczewski tłumaczył, że to jest protest przeciwko temu, że w komisji dialog jest zaniechany, a pan senator Krich zajmuje się wyłącznie agresywną krytyką rządu PiS. Dlatego, żeście się wycofali z komisji? Przecież oczywiste, że senatorowie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej zajmują się krytyką rządu.
I powiem panu, jaka jest konsekwencja tego. Wczoraj żeśmy przegrali głosowanie, ponieważ było posiedzenie połączonych komisji. Gdybyśmy mieli senatorów w Komisji Spraw Zagranicznych, byśmy mieli większość, ponieważ suma senatorów w połączonych komisjach byłaby większa. Więc kij ma zawsze dwa końce.
No to po co żeście w to weszli?
taką decyzję podjęło kierownictwo.
A senator Jan Maria Jackowski się odcina.
Ja się nie odcinam, tylko mówię opinii, znaczy przedstawiam fakty.
Dobrze, tylko panie senatorze, bo ja rozumiem, że możecie nie znosić nawet marszałka Klicha, chociaż przypominam, żeście na niego w grudniu głosowali.
Marszałka Klicha?
Przepraszam, senatora Klicha.
Senatora.
Senatora Klicha.
Był jeszcze nie marszałkiem.
Był ministrem... jest lekarzem i dobrze, ale marszałkiem rzeczywiście nie jest. Dlaczego w takim razie wyszli? Dlaczego PiS podjęło taką decyzję? O to pytam.
Panie redaktorze, otóż była
Panie
taka...
senatorze.
Przepraszam bardzo. Była taka sytuacja, że były ustalone parytety, jeżeli chodzi o podział prezydiów komisji. I pan przewodniczący Klich tak przeprowadził procedowanie, żeby nasz kandydat nie mógł zostać wiceprzewodniczącym komisji. Tak, ale wie pan, to łamie pewne zasady, powiedziałbym, i obyczaje parlamentarne. I pan przewodniczący Klich słynie z takiego, powiedziałbym, arbitralnego prowadzenia komisji. Ja powiem tak, znam różnych przewodniczących z Platformy Obywatelskiej i w większości komisji, jakby pan przyszedł, atmosfera jest oczywiście sporu politycznego, ale jest to dyskusja merytoryczna, nikt nikomu nie zabiera głosu, nie odmawia udzielenia głosu. Nie ma takich sytuacji,
jak które... w Sejmie.
Ja już w Sejmie dawno nie jestem, więc już nie powiem panu, czy tak w Sejmie
czasami
jest.
Czasami widać w telewizji.
Czasami w telewizji tak by wyglądało, że tak jest, ale czy tak jest, to nie chcę się wypowiadać na ten temat. Natomiast taki autorski sposób prowadzenia tej Komisji Spraw Zagranicznych i nie potrafi ukryć swoich osobistych, takich powiedziałbym, nie tyle poglądów, ile takiej pewnej, jakby nieszanowania werdyktu demokratycznego, że też senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy mamy największy klub, też są
Pani senatorze,
w takiej komisji.
Rozumiem, że ciężko się przyzwyczaić do tego, że wygrało się wybory, a się jest w opozycji w Senacie. Ja rozumiem, że macie z tym kłopot. Tylko pytam, dlaczego akurat Klich, co strasznego takiego zrobił, że trzeba było aż wycofać się całym klubem z komisji, bo to jest rzecz bez precedensu w polskim parlamencie.
Rzecz bez precedensu, to znaczy pan senator Bernacki, Bernacki jest w tej komisji, więc wszyscy nie zostali wycofani. No jest, powiedzmy, symboliczna reprezentacja naszego klubu.
Komisji
tak
i
jest.
Nikogo innego. No dobrze, zadam to pytanie po raz czwarty, chyba tak nie liczę. Dlaczego wycofaliście się z Komisji Spraw Zagranicznych? Co takiego strasznego, ponadstandardowego robi tam senator Klich, że trzeba było podjąć tak radykalną decyzję?
No już starałem się panu odpowiedzieć na to
że
pytanie.
Nie
wiem. Powiedziałem, że jeżeli chodzi o łamanie obyczajów parlamentarnych, to niestety pan przewodniczący Klich tutaj w naszej ocenie tego dokonuje.
Dobrze.
Ale to utrudnia współpracę merytoryczną podczas prac komisji.
Jeśli państwo zrozumieli, dlaczego PiS się wycofało z komisji, to są państwo w szczęśliwszej sytuacji.
A pan redaktor
ja
się nie przekonał?
Nie, ja szczerze mówiąc, ja nie rozumiem. Ja może się zgubiłem gdzieś w tym tłumaczeniu, bo najpierw pan mówił, że taka została podjęta decyzja i to był taki głos dystansu, że w sumie ja nie wiem, dlaczego myśmy tak daleko poszli, a teraz pan mówi, że łamie. No to, że łamie, to słyszę, ale jak łamie?
Ja panu tłumaczyłem, jakie było uzasadnienie kierownictwa w tej sprawie. Także
nie
także,
pańskie.
I nie jestem członkiem tej komisji i nie byłem, także ja nie znam tej sytuacji, natomiast oczywiście miałem relacje od kolegów, co się działo podczas
posiedzenia
tej
komisji. Ogląda pan Senat TV?
Czasami.
I co tam ciekawego? Jakieś seriale?
Nie, to jest, można powiedzieć, taka inicjatywa, ponieważ jest świat audiowizualny w związku z powyższym również i w formie obrazu i dźwięku. Są różne informacje.
Telewizja senacka.
Tak jest.
Każdy może to oglądać, bo jakoś do mnie to nie dotarło.
Jak jest to możliwość poprzez portal senacki.
Czy ja też sobie mogę pooglądać Senat TV?
Tak jest.
Fascynujące.
Będę
zasiądę z żoną
więcej.
I z dziećmi.
Ja panu powiem, przecież my mamy specjalną możliwość transmisji senackich z posiedzenia komisji, ale też z posiedzenia plenarnego.
Przywiążę ich do foteli i tyle będzie.
I można to oglądać i to wszystko poprzez portal senacki. Senat.gov.pl. Polecam.
Proszę Państwa, jakby Państwo na przykład cierpieli na bezsenność, albo chcieli w jakiś szczególnie okrutny sposób, ale zgodny z prawem, ukarać swoje dzieci, to się przywiązuje takiego do fotela i mówi, masz to, Senat TV.
Ale powiem Panu, Pan się śmieje, ale na przykład jeżeli są ustawy...
Ja się śmieję, płaczę.
Są ustawy dotyczące konkretnych, nie mówię już o sprawach tutaj ustaw sądowych, bo to jest osobny temat, ale dotyczące hutnictwa, ochrony środowiska.
To się tak robi właśnie. Jest ustawa o hutnictwie i leśnictwie.
Tak, Pan się śmieje, ale ludzie, którzy są zainteresowani, pracownicy, osoby, które są związane z branżą, to śledzą, ponieważ dostajemy sygnały. To jest element jawności pracy parlamentu.
Nie, dobrze.
Także, a pan się z tego naigrawa. Panie redaktorze, to chce pan demokracji, czy pan nie chce demokracji?
Ja?
Żeby jawne było życie?
Czy ja kiedykolwiek byłem zwolennikiem demokracji? No. Nie, to pierwsze słyszę, że ja w ogóle
ja pierwsze słyszę, że pan nie jest
zwolennikiem. Oczywiście, że nie jestem zwolennikiem demokracji. Wie pan, to jest... Proszę pana, decyzję powinien podejmować ktoś mądry. Na przykład moja matka. I wtedy byłoby wiadomo przynajmniej, kto za to wszystko odpowiada. I wiadomo, do kogo z pretensjami. A nie tam, że wszyscy będą rządzić, się nie znają.
No ale mamy system demokratyczny.
No i dlatego mamy bałagan.
I dlatego Senat zgodnie z zasadą transparentności prezentuje efekty swoich
prac. Ja mogę nawet po nazwiskach powiedzieć, proszę Państwa, którzy koledzy mówią mi do ucha, że Jarosław Kaczyński jest jak matka. Jest jak matka narodu. Matka, ojciec... Wszystko narodu. On powinien podejmować decyzję.
Niewątpliwie jest politykiem, który ma ogromny dorobek polityczny.
No i po co w ogóle, wie pan, naprawdę...
I niewątpliwie jest politykiem, który jest liderem naszego obozu politycznego,
ja wiem,
panie redaktorze.
Ja pan jest zwolennikiem demokracji, bo to jest jednak dieta, to jest pańska praca. No ja rozumiem, jakieś nieduże, ale jednak pieniądze, no się na tym zarabia. No, ale nie, to w ogóle jest przereklamowany system. Mogę ostatnie pytanie polityczne?
Tak jest.
To jest pytanie o Konfederację, która kłusuje, jak mi powiedział jeden z polityków PiS, na naszej prawej flance. Czyli tłumacząc to na nasze, czy Konfederacja odbiera głosy wam, a w najbliższych wyborach odbierze prawicowe głosy Andrzejowi Dudzie?
Niewątpliwie Konfederacja jest wyrosła dzięki niekonsekwencjom w tym, co mówił PiS, a co robił PiS, bo to dało dodatkowe paliwo. Przecież pan pamięta z wyborów parlamentarnych, że mówiono, że przy wysokiej frekwencji to między innymi eksperci PiS-u uważali, tak? Konfederacja nie przejdzie, bo to jest marginalne ugrupowanie. Okazało się inaczej. 1 200 000 głosów i ponad 6 milionów dotacji budżetowej na działalność Konfederacji pokazuje, że Konfederacja jest w tej chwili stałym elementem życia politycznego. I to jest niewątpliwie wezwanie dla Prawa i Sprawiedliwości i zachęta do tego, żeby w polityce być konsekwentnym i to, co się mówi, realizować. I to jest najlepsza moim zdaniem recepta na Konfederację. Ale jest jeszcze jeden czynnik, mianowicie taki, że w każdym kraju w tej chwili w Unii Europejskiej jest dość silna albo w każdym razie ponad 5% reprezentacja środowisk bardzo eurosceptycznych bądź wręcz euronegatywnych. Ale Konfederacja wyraźnie tutaj tę niszę w polskiej polityce wypełnia.
Pan,
i to jest drugi element, który konstruuje Konfederację.
Ja wiem, to mnie nie przeraża, ja nie rozdzieram szat. O Boże, Konfederacja to straszne, tylko zwracam panu uwagę, że takim jednym z aksjomatów podejścia do polityki, sposobu uprawiania polityki przez Jarosława Kaczyńskiego była zasada, że na prawo od nas nie ma nic, że na prawo od nas jest ściana. Dlaczego? Dlatego, że nie chciał być okrążany z obu stron. Że PiS zajmuje prawą ścianę i od tej prawej ściany się tak przesuwamy w stronę centrum.
Dlatego, panie redaktorze, wieczór wyborczy 13 października wobec dziennikarzy, można to sprawdzić, sformułowałem tezę, która się sprawdza. Mianowicie, że komfort rządzenia, jaki był w latach 2015-2019, się skończył. Gdzie była zdecydowana większość sejmowa, zdecydowana większość w Senacie i nie było konkurencji po prawej stronie. W tej chwili to się troszeczkę pozmieniało. Także to są nowe wyzwania.
Jaki macie na to sposób? Bo ja cały czas pytam, tak naprawdę wiemy, że jest Konfederacja, tylko czy PiS ma na to sposób?
No, panie redaktorze...
Dobrze, są wybory prezydenckie. Co ma zrobić Andrzej Duda, żeby nie okazało się, że zabraknie mu tych paru procent głosów, które dostanie kandydat Konfederacji, zapewne Krzysztof Bosak?
To jest przede wszystkim kwestia jasnego realizowania tego, co się zapowiada, bo konsekwencja i programu,
konsekwencja,
który...
Z żelazną konsekwencją zapraszam Państwa na weekend w takim razie.
Ja również życzę miłego piątku i dobrej soboty i niedzieli.
A panu dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.